Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1928. 14 stycznia w Krakowie na boisku Krakowi na 24 godziny zakopano w trumnie indyjskiego fakira Benno Kuro. Relacje z wydarzenia zamieścił dwa dni później niezawodny ilustrowany Kurier Codzienny. Został on zakopany w trumnie na 24 godziny na głębokości 2 metrów. Po 6 godzinach fakira odkopano, ponieważ zaczął tracić przytomność. Lekarz stwierdził stan częściowego uduszenia. Fakir okazał się w rzeczywistości Polakiem z Poznańskiego lub z Pomorza. No takie to były czasy. W lutym w St. Moritz w Szwajcarii odbyły się drugie zimowe Igrzyska Olimpijskie. A na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie Halina Konopacka zdobyła dla Polski pierwszy złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem.
Dzień był mroczny, stadion amsterdamski był nabity ludźmi, w przeciwieństwie do dzisiejszych stadionów, które niestety widzę są pustawe. To ma szalone znaczenie.
Kryminalne historie Poznania.
Nasza sprawa dotyczy poznańskich Jeżyc. W czwartkowy wieczór 9 lutego 1928 roku poznańskie Jeżyce stały się areną wydarzeń rodem z zakazanych dzielnic Chicago czy Nowego Jorku. Uzbrojony po zęby bandyta, po długotrwałej wymianie ognia z policją, sam odebrał sobie życie. Nikt nie wiedział, jak się nazywał. Nikt nie miał pojęcia, kim był i skąd pochodził. Wiele wskazuje, że tak pozostało do dziś. A może jednak nie.
Kryminalne historie Poznania.
Zanim jednak dojdziemy do tego, a może jednak nie, Adamie, powiedz, to jest rok 1928. Podobnie jak w poprzednim odcinku możemy mówić o wielkim kryzysie, tak, który objął całe Stany Zjednoczone, ba, cały świat i oczywiście Europę, również Polskę, więc podejrzewam, że był to jakiś desperat.
Wielki kryzys rodzi wielkie przestępstwa, rodzi wielkie desperacje. To jest 9 luty 1928, godzina 18. Tak. Rzadko która sprawa była tak dokładnie z takimi detalami opisana.
No ciemno już raczej było w Poznaniu.
Ciemno było, to po pierwsze, ale, tak. Tak, ale ilu ludzi się na to wszystko zbiega. No i to jest to, co mówimy, dlatego że sprawa jest prawdopodobnie nierozwiązana. Ja nie znalazłem rozwiązania tego aż po dzień dzisiejszy, ale mamy zdjęcie, które policja udostępnia i może gdzieś, taką mam nadzieję, może gdzieś na Jeżycach mieszka ktoś, komu o tym opowiadano, udostępnimy to zdjęcie, może coś się komuś przypomni. A to było dokładnie w ten sposób, że o tej godzinie 18.00 w czwartek do sklepu spożywczego państwa Kowalskich przy ulicy Bukowskiej 9 wchodzi nieznajomy mężczyzna, wyjmuje przy drzwiach od razu rewolwer, celuje w kierunku żony właściciela, pani Heleny Kowalskiej, i żąda pieniędzy. Ona się wystraszyła, uciekła do sąsiedniego pomieszczenia, zamknęła za sobą drzwi. I w tym momencie on nie bierze niczego z kasy, on kopniakiem wyważa te drzwi, wyjmuje drugą broń i strzela na oślep do tych, którzy się tam znajdują. Tam są dwie osoby. Wspomniana żona właściciela, pani Kowalska, która zostaje ranna w głowę i w rękę. W sumie niegroźnie jeszcze tego dnia ją wypisali, oraz jej córka z pierwszego małżeństwa, która się nazywa Regina Szudzińska. I ona zostaje tak ciężko postrzelona przy operacji z jamy brzusznej wyjętej 8 pocisków, że umiera krótko po drugiej w nocy tego samego dnia.
Czyli można powiedzieć, że cały magazynek ten przestępca poświęcił, żeby zabić tę dziewczynę, no, a może on ją znał?
Tego my nie wiemy, dlatego że nie wiemy, kim on był, natomiast ona nie zareagowała w taki sposób, że zasłoniła swoją matkę. Czyli ona nie powiedziała ani słowa do tego, tak, człowieka, prawda? To jest to. Czyli nie wiemy, czy ją znał, czy ona wychodziła za mąż. No może to. Bo dlaczego on nic nie kradnie? To jest jedna rzecz. Potem następuje scena jak z takiego, no można powiedzieć, thrillera. On wybiega na ulicę z tymi dwoma pistoletami w ręku.
I zaczyna ostrzeliwać
się na oślep. Ludzie, którzy się zbiegają na to wszystko, robią skrajnie nieodpowiedzialną rzecz. Oni go gonią. I my znamy całą całą trasę. On z Bukowskiej biegnie, ostrzeliwując się na ulicę Przecznica, tak, na ulicę Zejlanda, tak, dzisiejszą, tak? Potem nie może się pozbyć tych świadków i przy ulicy Mickiewicza 34 on się chowa w bramie, ale wtedy zauważa go dwóch policjantów, którzy są nieopodal, stają niedaleko apteki. Policjanci i świadkowie gonią go, to są, my nawet wiemy, jak się nazywali ci policjanci, Głowacki i Majda, gonią go i zapędzają go w taki sposób, że on nie ma gdzie uciekać, dlatego że skręca w ulicę Sienkiewicza, wbiega na posesję numer 3, ona przylega do ówczesnego placu Asnyka i wbiega tam na podwórze kamienicy, która ma tylko jedno wyjście. Co się dzieje? Dzieje się to, że terroryzuje stróża i jego żonę, wchodzi do piwnicy, barykaduje się tam i zaczyna czekać na policję. W tym czasie pojawia się cały oddział policji pieszej i dwa patrole konne i dochodzi do wymiany ognia, która trwa prawie 2 godziny.
Strzelanina w środku Poznania, na poznańskich Jeżycach.
Na poznańskich Jeżycach, na podwórzu właśnie. Tak. No sensacja, to jest tłum, który to obserwuje i raptem zza ściany słyszą ci właśnie stróż i jego żona strzał, jęk i upadek ciała. Policja czeka przez chwilę, tak, jest całkowita cisza, ostrożnie podchodzą do drzwi, wyważają te drzwi i widzą, że on leży na podłodze i jest jeszcze żywy. Zabierają go ze sobą do szpitala miejskiego. Tam jest operowany przez chirurga, ale nie udaje się uratować jego życia. Także nie wiemy, kim on jest. Co jest ciekawe, jest taka zagadka, że jest podane do publicznej wiadomości, że on sam się zastrzelił, że strzelił sobie w głowę, ale my mamy zdjęcie wykonane dosłownie parę minut po jego śmierci. To jest zdjęcie, które jest opublikowane przez policję. Głowa nie nosi śladów operacji. To jest ciekawe. Są wszystkie włosy, nie jest ogolony, nie jest tak, zabandażowany. Całkowicie normalnie, czyli on musiał zostać postrzelony albo sam się postrzelił w klatkę piersiową, prawda?
Albo policyjny snajper
go zdjął po prostu,
tak jest.
Ale nie mówiono, że to policja go zastrzeliła, prawda? Co się dzieje dalej? Dalej się dzieje to, że nie wiadomo, kim on jest. Ma całą masę znaków szczególnych. U prawej ręki nie ma fragmentu kciuka, nie ma też fragmentu jednego z palców. Ma całą serię tatuaży, ale to są tatuaże typu właśnie syrena na przedramieniu, tak?
I dodajmy, że był bardzo biednie ubrany.
Tak, tak, on ma zepsute zęby. On ma, co jest ciekawe, on ma spodnie związane sznurkiem. On nie ma nawet paska do spodni, ale przy nim znajdują się 3 jednostki broni krótkiej, kiedy się ostrzeliwał, jak policzono, wystrzelił ponad 100 nabojów, prawda, a jeszcze 70 niewystrzelonych miał po kieszeniach. Skąd on miał taki arsenał, prawda, i dlaczego tak się zachowywał, że nic nie ukradł, prawda, i robi z siebie takie widowisko.
No, do dziś jest to niewyjaśniona
zagadka.
Sprawa. Tak.
Policja udostępnia zdjęcie, najpierw na komendzie, tak, potem w gazetach, potem angażuje się w to archiwum centralne policji w Warszawie i cały czas nie wiadomo było, kto to jest. No a potem już sprawa przycicha, także nie wiemy. Być może, co jest ciekawe, ktoś o czymś wiedział, dlatego że ludzie dziwnie nabierają wody w ustach. Nie chcą rozmawiać z dziennikarzami, prawda? Ani ten stróż, ani nikt inny. No jest wielka tragedia, jest pogrzeb tej dziewczyny, tak? Ale ludzie jakby chcieli raptem o wszystkim zapomnieć. Może oni nie do końca jest tak, że oni go nie znali.
Z drugiej strony, tak sobie myślę, rok 1928 i taka szczelanina na ulicach Poznania.
Prawda?
Jak w filmie.
Jak w filmie.
Kryminalne historie Poznania.